Szef spółki Cinkciarz.pl jest poszukiwany listem gończym. Oszukał klientów na ponad 112 milionów złotych. Donald Trump zaostrza ton wobec Rosji i skraca termin ultimatum. O szczegółach opowie nasz korespondent. W faktach także historia rekordowej hiszpańskiej kolekcji psich figurek, która trafiła na listę rekordów Guinnessa. Prezes spółki Cinkciarz.pl ścigany listem gończym. Marcin P. poszukiwany jest przez poznańską prokuraturę za oszukanie klientów na ponad 112 milionów złotych. Szczegóły tej sprawy poznał Krzysztof Berenda.
Z ustaleń poznańskiej prokuratury wynika, że mężczyzna jest za granicą. Gdy tylko uda się go namierzyć i złapać, to ma trafić do polskiego aresztu co najmniej na 30 dni. Sąd już na to się zgodził. Przypomnę, że w marcu śledczy zdecydowali o przedstawieniu Marcinowi P. zarzutów dotyczących m.in. oszustwa na 112 milionów złotych. Zawiadomienia w tej sprawie złożyło ponad 7 tysięcy klientów Cinkciarza. To osoby, które wpłaciły tam pieniądze, chcąc na przykład wymienić waluty chociażby na franki szwajcarskie. Komisja Nadzoru Finansowego zarzuciła Cinkciarzowi także, że bezprawnie prowadził coś, co można określić jako działalność parabankową. Zarówno sąd, jak i prokuratura potwierdzają, że materiał dowodowy zebrany wobec prezesa Cinkciarza jest bardzo mocny. Mężczyźnie grozi 25 lat więzienia. Wcześniej udało się zatrzymać członka zarządu Roberta G. i główną księgową oraz prokurentkę Monikę J.
2,5 miliona złotych zdołał wyłudzić przez internet mężczyzna zatrzymany przez lubelską policję. Całą tę kwotę wyciągnął od jednej osoby. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Jak oszust zdołał wyłudzić tyle pieniędzy? Informację zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
Przekonał poszkodowanego, że pomoże mu pomnożyć oszczędności na giełdzie. Oszukany uwierzył, że osoba, która zgłasza się po gotówkę, jest brokerem. Część pieniędzy przekazał w gotówce, część przelewał na konto. W ten sposób dał oszustowi w dolarach i złotówkach ponad 2,5 miliona złotych. Gdy zorientował się, że to oszustwo, rzekomy broker przestał się do niego odzywać. Było to jeszcze pod koniec zeszłego roku. Wtedy poszkodowany zawiadomił policję, która właśnie namierzyła i zatrzymała oszusta, 52-letniego mieszkańca Zamościa. Mężczyzna trafił już do aresztu. Ten rodzaj przestępstwa policja nazywa oszustwem na legendę. W zeszłym roku w Lubelskiem wyłudzono w ten sposób 5 milionów złotych, z czego ponad połowę od tego jednego poszkodowanego.
A w faktach teraz ważna informacja dla kierowców jadących w stronę granicy ze Słowacją. Do 25 sierpnia zamknięty jest tunel w Lalikach w powiecie żywieckim śląskim. To część drogi S1. Wyznaczono objazdy. Szczegóły prac poznała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
Drogowcy będą dostosowywać tunel do nowego systemu zarządzania ruchem. Na budowanym odcinku S1 przybędza milówka. Wymienią także systemy bezpieczeństwa. Kierowcy samochodów o masie do 15 ton mogą korzystać z objazdu między węzłami Laliki i Rajcza drogą gminną w Lalikach. Dla kierowców pojazdów o większej masie zalecana jest trasa przez Cieszyn.
Prezydent Ukrainy dziękuje Donaldowi Trumpowi za zapowiedź skrócenia terminu ultimatum danego Władimirowi Putinowi. Wcześniej amerykański przywódca dawał Rosji 50 dni na wypracowanie porozumienia pokojowego. W poniedziałek zaostrzył swoje stanowisko. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Amerykański przywódca chce teraz Rosji dać 10-12 dni od dziś. Jak stwierdził, nie ma powodu, żeby czekać. Powiedział też, że nie widzi żadnych postępów. Rosja nie przyjęła się wcześniejszym ultimatum Trumpa. Nadal atakuje Ukrainę, a ostatnie rozmowy w Turcji nie przyniosły przełomu. Nie wiem, czy on mnie okłamuje. Wiem natomiast, że mieliśmy kilka bardzo pozytywnych rozmów, powiedzmy ze 3 razy. Wyglądało na to, że możliwe jest zawieszenie broni, a potem pokój. Niedługo potem rakiety spadały na Kijów i inne ukraińskie miasta, a ja zastanawiałem się, o co w tym chodzi, powiedział Trump. Trump Rosji grozi surowymi sankcjami, także sankcjami na kraje współpracujące z Rosją. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
Są i takie fakty.
Hiszpański kolekcjoner z Terrasy zgromadził ponad 5 tysięcy figurek i przedmiotów związanych z psami, ustanawiając pośmiertnie rekord Guinnessa. Maria Gabarro przez ponad 30 lat zebrał 5025 eksponatów, w tym figurki i laski z głowami psów. Kolekcję rozpoczął w wieku 60 lat, kupując przedmioty na targach i przechowując je w swoich 2 domach. Według rodziny, mimo pasji do kolekcjonowania, nie był miłośnikiem żywych psów. A przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Kiedy ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w Polsce? Oto Piotr Salak pytał nowego ministra energii, Miłosza Motykę.
Dzisiaj mamy umowę społeczną, która nie wskazuje konkretnych dat, natomiast ma być realizowana do 2049 roku.
I ile za to zapłacimy?
Pan mnie pyta o koszty takiego działania.
Tak, no bo to jest istotne, bo ten podatek płaci pan. Ja, płaci pan. Tak,
jednoznacznie nie da tego jeden do jednego ustosunkować, ponieważ mamy bezpieczeństwo energetyczne państwa też, które no jednak na bazie tych elektrowni opalanych węglem mamy zbudowane. I to jest rzecz absolutnie najważniejsza. Póki nie zbudujemy mocy dyspozycyjnych, energetyki jądrowej, dużej elektrowni, SMR-ów, paliwem przejściowym pewnie będzie gaz, dopóty my też musimy opierać się na stabilnych źródłach. Polska musi te stabilne źródła zachować. Do tego mamy rynek mocy, derogację, którą uzyskujemy, aukcje uzupełniające i dogrywkowe.
Ale zaraz, czy ja dobrze pana zrozumiałem? Czy pan mówi stabilne źródła zupełnie jak Karol Nawrocki, kiedy jeszcze kandydował na urząd prezydenta? Czyli federować.
Federować, tylko stawiać na stabilne źródła, odpowiednio zarządzając systemem. Mówimy o tym, co ma działać w podstawie. Karol Nawrocki jest zwolennikiem tego, by działał tylko węgiel. Jest zwolennikiem tego, byśmy mieli najdroższy prąd w Europie. Ja jestem zwolennikiem miksu energetycznego do momentu jednak, kiedy nie będziemy mieli stabilnych, dużych jednostek wytwórczych, to moim zdaniem te elektrownie muszą działać, bo po prostu Polska tej stabilnej energii potrzebuje. Jesteśmy też w takim momencie geopolitycznym, w którym ta dywersyfikacja jest Polsce potrzebna.
Ten miks energetyczny, bo coś szybko się zmienia. Jeszcze 8 lat temu, o ile dobrze pamiętam, węgiel to było 80%, teraz jest około 50%.
To niemożliwe. No, panie redaktorze, to trzeba by było zaprosić kogoś z PiSu, który pozwolił na to zielone szaleństwo. Mówię o tym w cudzysłowie. No,
jak to będzie wyglądało za 3 lata na przykład?
W 2026 roku będziemy mieli już pierwszy prąd w naszym systemie z morskich farm wiatrowych. Te projekty są realizowane. Już pierwszy polski wiatrak stoi. Będziemy mieli Liczę odblokowaną lądową energetykę wiatrową, więc to poczekajmy na Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu.
To ale ile tam tego w takim razie, ile tej energii będzie z OZE?
No na pewno do, myślę, w 2030 roku ten udział OZE to będzie ponad 30% w całym miksie, jeśli chodzi o zużycie. W elektroenergetyce to powinno być 50%, mówię o całości, jeżeli chodzi o 32% w całej energetyce. Największy problem oczywiście i wyzwanie to jest kwestia dekarbonizacji ciepłownictwa i tutaj też mogą pomóc te nowe technologie, jakie są tworzone w Kanadzie, czy Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, małe modułowe reaktory jądrowe.
Jak rozmawiamy o energetyce jądrowej, to dwie duże elektrownie jądrowe, czy jedna duża i mniejsze?
Na to będziemy mogli sobie odpowiedzieć pytanie po aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Mamy w nim, tym niezaktualizowanym jeszcze programie, rok 2029 jako ten, który ma nam dać odpowiedź na wskazanie lokalizacji, ewentualnie drugiej lokalizacji. Natomiast to będzie zależało też od tego, jak będą rozkładały się technologie i ich zaawansowanie związane z SMR-ami. Uważam, że Polska potrzebuje i tej dużej elektrowni, małych reaktorów.
Ale kiedy pan sobie chce odpowiedzieć na to pytanie?
Program Polskiej Energetyki Jądrowej jest aktualizowany teraz. Teraz go aktualizujemy. Jest w etapie konsultacji publicznych, więc myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy.
Czyli do końca roku będziemy znali odpowiedź na to pytanie, tak?
Chcielibyśmy do końca roku zaktualizować ten program, później przejść do aktualizacji polityki energetycznej państwa.
Jak to będzie, jeśli chodzi o, bo rozumiem, że pan zakłada, że do końca tego roku będą zamrożone ceny prądu, tak?
Tak.
I że to się uda przeprowadzić albo ustawą, albo jakimś innym pomysłem, pan mówi, rozmawianie na temat taryf, tak, panie ministrze?
Wie pan.
Natomiast ja chciałem, bo chciałem sobie to podsumować. Natomiast my mamy już w tej chwili od 1 lipca uwolnione ceny ciepła i one nie są zamrożone i nie będą zamrożone, rozumiem.
I tutaj też pracujemy nad rozwiązaniem.
To jest najbardziej niepokojąca odpowiedź, jaką zawsze słyszę z ust polityków.
Nie, tu kilka konkretów.
Bardzo proszę.
Do tej pory za ten sektor odpowiadała pani minister Urszula Zielińska, sekretarza stanu. Też przygotowała niektóre z rozwiązań. Mówiła o bonie ciepłowniczym. I to byłaby jedna z odpowiedzi. Natomiast moim zdaniem warto usiąść do renegocjacji przejrzenia umów pomiędzy ciepłowniami a spółkami.
Jak pan się spodziewa, o ile mogą wzrosnąć rachunki za ciepło, jeżeli mamy teraz już niezamrożone ceny ciepła?
Trudno na to, nie da się na to pytanie, powiem szczerze, odpowiedzieć, ponieważ każda z ciepłowni ma inną taryfę, każda z miast ma inną taryfę. To zależało też od różnego stopnia zaawansowania w transformację energetyczną. Są takie miasta, w których już wiem, że podwyżek nie będzie. Rozmawiałem z prezydentem Ciechanowa, Krzysztofem Kosińskim, który powiedział, że jego ten kwestia nie dotyczy, ale miasta na Śląsku ten problem dotyczyć może. To może być kilkanaście procent. Jesteśmy
albo kilkadziesiąt procent, panie
albo ministrze. Kilkadziesiąt procent. Jesteśmy na etapie też analizy i w ciągu najbliższych tygodni będziemy tutaj mieli rozwiązanie i myślę, że po pierwsze ta kwestia związana z renegocjacją umów, przejrzenia możliwości renegocjacji umów, później na pewno analiza finansowa tego, na co dokładnie stać, plus ewentualnie ten bon, o którym pani minister Zielińska mówiła, ale to będzie decyzja już wypracowana właśnie w tym czworokącie, o którym mówiłem wcześniej.
Czytam takie pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, pismo przesłane do Ministerstwa Klimatu. Uwolnienie cen energii cieplnej spowoduje znaczący wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych, a w konsekwencji może pozbawić bezpieczeństwa finansowego wiele polskich rodzin.
Tak, dlatego o tym mówię, że to jest jedno z naszych priorytetowych zadań, żeby to ryzyko zminimalizować. Ale tu widzę dwa główne narzędzia i będziemy nad nimi pracować.
To dlaczego jest tak, że ceny prądu możemy zamrozić, a cenę ciepła nie?
Możemy. Ona była do tej pory mrożona.
Tak
też.
Jest. Tak było. No i dlaczego tego nie robimy, bo...
To poczekajmy na konkretne rozwiązania. Do tej pory było tak, że my czekaliśmy na to, jak będzie wyglądała taka rekalkulacja tych taryf. Corocznie one były, zresztą i tak takie wnioski składane. Będziemy widzieli po analizie finansowej, gdzie we wszystkich spółkach takie wzrosty są i później to działanie. Ja też jestem takim zwolennikiem takiego działania, żeby ono było bezpośrednio skierowane do tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Jeżeli chodzi o wsparcie systemowe, no to tutaj są ciepłownie, w których tych podwyżek nie będzie, jak powiedziałem. Więc no tutaj pewnie będziemy działali punktowo.
A pan potrafi powiedzieć, ile takie zamrożenie cen ciepła by kosztowało budżet?
Potrafię na 2025 rok, do końca roku to myślę, że to mogło być nawet 1,5 miliarda złotych.
No to są pieniądze w porównaniu na przykład z tym, co płacimy na restrukturyzację górnictwa, stosunkowo niewielkie, przyzna pan, bo tam 9 miliardów, ale mamy, a tu 1,5 miliarda.
Ale pacta sunt servanda, mamy umowę społeczną, mamy ją realizowaną, nikt dzisiaj tych pieniędzy nie zabierze, więc trzeba będzie szukać takiego narzędzia, które nam na to pozwoli.
Ale ja cały czas nie rozumiem za bardzo, czy rząd ma jakikolwiek pomysł na rozwiązanie tego problemu,
no tak. Bo... O dwóch już powiedziałem. Jednym jest przedłużenie tego wsparcia, kolejnym jest...
Ale w jaki sposób? Czy to będzie specjalna ustawa?
Ale tutaj kwestia napisania ustawy w tym zakresie przedłużającej to nie jest rocket science z jednej strony. Z drugiej mówimy o bonie energetycznym, takim bonie ciepłowniczym. Pani minister Zielińska do tej pory za to odpowiedzialna o tym mówiła. I z trzeciej strony mamy renegocjację umów.
No bo jeżeli chodzi o prąd, to został przygotowany krok wcześniej, zanim ceny zostały odmrożone. Tutaj mamy już ceny odmrożone i teraz rozumiem będzie działanie post factum.
Wie pan, ja odpowiadałem za sektor elektroenergetyczny, zamrożenie cen prądu. Przygotowałem taką ustawę i rekalkulowałem taryfy. Nie za sektor ciepłowniczy. Teraz za to odpowiadam i na pewno też będziemy planowali to tak, żeby żadnych podwyżek tutaj nie było.
Całej rozmowy Piotra Salaka z Miłoszem Motyką możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.